Gdy analizujemy słowa kogoś, kto, wiesz, czeka na wyrok śmierci, to odruchowo spodziewamy się mroku.
To prawda.
Człowiek, no, siedzący w celi i z taką perspektywą rychłej egzekucji, zazwyczaj zostawia po sobie dość ciężki testament, pełen lęku, jakichś pożegnań, no, może żalu za straconym czasem.
Jasne. Odruchowo oczekujemy ponurego podsumowania życia, a absolutnie nieradosnej nowiny. Z psychologicznego punktu widzenia to ten lęk przed śmiercią determinuje nasz język.
Tak, dokładnie.
Zawęża naszą perspektywę w zasadzie wyłącznie do własnego przetrwania. Ton takich dokumentów jest, no, historycznie bardzo przewidywalny.
I to jest ten moment, w którym nasz dzisiejszy materiał wywraca wszystko absolutnie do góry nogami.
Zdecydowanie.
Zgłębiamy dziś notatki z wykładu akademickiego doktora Matthews S. Harmona, zatytułowanego po prostu Wprowadzenie do listu do Filipian. I dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Spróbujemy?
Spróbujmy. Mamy przed sobą starożytny list od człowieka będącego w areszcie, skutego łańcuchami, gdzieś pod stałym nadzorem straży. Ten człowiek w każdej chwili może zostać skazany na śmierć, prawda?
Zgadza się.
A jednak jego tekst po prostu, no, dosłownie kipi skrajną radością i wdzięcznością. To nie jest wcale zwykła teologiczna rozprawka.
Zdecydowanie nie.
Doktor Harmon stawia tu przed nami konkretną misję. Chodzi o to, by zrozumieć, jak z potężnego chaosu zrodziła się ta społeczność i jak wyciągnąć z tego listu takie mechanizmy odporności psychicznej, które, no, można przełożyć na nasze współczesne, codzienne życie.
Właśnie. Ten paradoks radości w obliczu śmierci to jest naprawdę doskonały punkt wyjścia. Ale wiesz, zanim przejdziemy do warstwy teologicznej, to musimy spojrzeć na ten tekst jako na dość niezwykły dokument historyczny.
W sensie zderzenia kultur?
Tak, dokładnie. To jest autentyczny zapis potężnego zderzenia kultur w zglobalizowanym, starożytnym świecie. Aby w ogóle zrozumieć wagę tego listu, musimy cofnąć się, no, o nieco ponad dekadę od jego powstania. Gdzieś tak do lat 49-51 wieku.
Aha, czyli do samych początków.
Tak. Okoliczności narodzin społeczności w mieście Filip rzucają w sumie zupełnie nowe światło na to, dlaczego autor, Paweł, w ogóle postanawia do nich pisać.
Wiesz, skoro już mówimy o okolicznościach, to sama podróż Pawła do tego miasta jest, no, niesamowicie intrygująca. Z zapisów z tamtego okresu jasno wynika, że on początkowo w ogóle nie planował wizyty w tamtym regionie.
Zgadza się, to nie było w jego planach misyjnych.
Wręcz zaskakujące. Z relacji wynika, że to jakaś niewidzialna siła, tam określana jako Duch Święty, no, po prostu dosłownie blokowała mu drogę do innych miast w Azji.
Z historycznej perspektywy to bardzo specyficzny moment w narracji Dziejów Apostolskich. Paweł miał gotowy plan działania, zarysowane cele, miasta do odwiedzenia, ale ta droga fizycznie lub przez pewne okoliczności po prostu się przed nim zamykała.
Jakby uderzał w mur.
Dokładnie. I w końcu, na skutek pewnej wizji, decyduje się na przeprawę do Macedonii i w ten sposób ląduje w Filippi. A zrozumienie, wiesz, demografii tego miasta jest absolutnie kluczowe dla całej historii. To nie było jakieś przeciętne miasta. Filipi było rzymską kolonią, wiodącym ośrodkiem w tym regionie, leżącym na Via Egnatia. A to był przecież główny szlak handlowy łączący wschód z zachodem.
Czekaj zaraz. Rzymska kolonia w Macedonii. Wyjaśnijmy może, co to dokładnie oznaczało w starożytności, bo podejrzewam, że nie chodzi tylko o to, że Rzymianie tam rządzili, prawda?
Zdecydowanie nie tylko. Rzymskie kolonie zakładano bardzo często w celach ściśle strategicznych, a Filipi było traktowane wręcz jako miniatura Rzymu. Populacja tego miasta szacuje się na jakieś 10 do 15 tysięcy mieszkańców.
Całkiem spore miasto jak na tamte czasy.
Tak, ale to, co ważne, potężną grupę stanowiły tam rzymscy weterani wojskowi. Widzisz, kiedy rzymski żołnierz przechodził w stan spoczynku, no, po latach ciężkiej służby, często otrzymywał od państwa ziemią właśnie w takich koloniach.
Aha, czyli taka forma emerytury wojskowej, która przy okazji budowała kontrolę nad regionem.
W punkt. To gwarantowało lojalność całego regionu wobec cesarstwa. Mamy tu więc do czynienia ze środowiskiem skrajnie wręcz fanatycznie lojalnym wobec władzy. I jednocześnie silnie pluralistycznym religijnie. Czci się tam mnóstwo lokalnych bóstw, jak na przykład Sylwana czy Dionizosa, ale...
Ale to rzymski kult nadawał ton.
Właśnie. Nad wszystkim dominuje kult imperialny. Oddawanie po prostu boskiej czci cesarzowi.
Rozumiem. Twarde, wojskowe, no i niesamowicie lojalne wobec Rzymu społeczeństwo. Ale wiesz co? Jest tu coś, co mocno mnie uderzyło w tych notatkach. Zwykle strategią Pawła w Nowym Mieście było to, że udawał się najpierw do lokalnej synagogi, żeby tam rozpocząć jakąś dyskusję.
Tak, to był jego stały modus operandi.
No właśnie. A tutaj czytamy, że w szabat on idzie za miasto nad rzekę. Dlaczego tam po prostu nie było synagogi? Przecież to duże, tętniące życiem miasto handlowe.
Odpowiedź kryje się w rygorystycznych zasadach żydowskiego prawa z tamtego okresu. Aby w ogóle, wiesz, formalnie założyć synagogę, dana społeczność musiała liczyć co najmniej 10 dorosłych żydowskich mężczyzn.
Aha, czyli to kwestia demograficzna?
Tak. Skoro Paweł zmuszony jest szukać jakiegoś nieformalnego miejsca modlitwy gdzieś za murami miasta, przy bieżącej wodzie, bo woda była im potrzebna do rytualnych obmyć, to znaczy, że populacja żydowska w Filipii musiała być wręcz znikoma.
Niemal nieistniejąca.
Dokładnie. Demograficznie to miasto było niemal w 100% pogańskie.
To świetnie wyjaśnia ten nietypowy początek i to właśnie nad tą rzeką formuje się pierwszy, zupełnie nieprawdopodobny wręcz zalążek tej społeczności. Pierwsi nowi członkowie to taki przekrój społeczny, który w tamtych czasach, no spójrzmy prawdzie w oczy, nigdy nie spotkałby się dobrowolnie w jednym pokoju.
Socjologiczny ewenement.
Totalnie. Zobacz, na początku mamy Lidię. To nie jest jakaś tam zwykła mieszkanka. To bogata, wpływowa bizneswoman z Tiatyry. Handluje luksusowymi towarami, purpurą, na którą stać było wtedy przecież tylko największe elity. I to ona gości u siebie Pawła.
Zgadza się.
Ale niedługo potem, zupełnie na przeciwległym biegunie społecznym, dołącza do nich niewolnica. Co więcej, wyzwolona przez Pawła od jakiegoś opętania. I na samym końcu, żeby było jeszcze dziwniej, rzymski strażnik więzienny.
Warto tu na chwilę zatrzymać się przy wątku tej wyzwolonej niewolnicy, bo to doskonale ukazuje głębokie mechanizmy socjologiczne. Ta młoda dziewczyna była dla swoich właścicieli niezwykle cennym zasobem finansowym.
Złotą kurą, prawda?
Dosłownie. Według relacji posiadała ona jakiegoś ducha wieszczego, dzięki czemu po prostu wróżyła, co przynosiło ich panom ogromne zyski. Kiedy Paweł uwalnia ją od tego stanu, no coś uderza bezpośrednio w ich portfele.
Jasne, trącą darmowe pieniądze.
Z perspektywy jej właścicieli to był potężny cios ekonomiczny. I to, co robią później, to jest podręcznikowy wręcz przykład manipulacji tłumem.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. To zderzenie motywów wydaje się tak zadziwiająco współczesne. Oglądamy takie rzeczy w dzisiejszych wiadomościach. Oskarżają ich przed władzami miasta, ale przecież wcale nie wspominają słowem, że stracili darmowe źródło dochodu z wróżb.
Oczywiście, że nie. To by ich skompromitowało.
Zamiast tego używają argumentacji czysto ksenofobicznej i takiej nacjonalistycznej. Krzyczą do tłumu, ci ludzie, którzy są Żydami, wprowadzają zamęt w naszym mieście, głoszą obyczaje, których nam, prawdziwym Rzymianom, nie wolno przyjmować.
Mhm. Klasyczne odwrócenie uwagi.
Tak. Skrzętnie okryli swoje prywatne straty finansowe pod takim pięknym płaszczykiem obrony rzymskich wartości kulturowych.
Wiesz, to zjawisko maskowania prywatnych interesów majątkowych rzekomą troską o tradycję i bezpieczeństwo narodowe jest po prostu niezmienne od tysiącleci. Tłum bardzo łatwo podchwycił to nośne hasło, a skutek był taki, że Paweł i jego towarzysz Sylas zostali publicznie bardzo brutalnie pobici i wtrąceni do więzienia.
Tragedia.
Z pragmatycznego punktu widzenia, rozwój tej nowej idei w mieście wydawał się w tym momencie całkowicie zduszony.
Ale wtedy następuje ta słynna noc w więzieniu, prawda? Potężne trzęsienie ziemi, pękające łańcuchy. Strażnik więzienny budzi się w środku nocy, no i widzi otwarte drzwi cel, więc automatycznie wyciąga miecz, żeby odebrać sobie życie. Tu chyba też musimy wyjaśnić to tło historyczne. On nie był po prostu jakoś tam psychologicznie przerażony tym chaosem.
Zdecydowanie nie. On kalkulował zupełnie racjonalnie. Wiedział, że w rzymskim prawie wojskowym, jeśli strażnik z jakiegokolwiek powodu dopuścił do ucieczki więźniów, osobiście ponosi dokładnie taką karę, jaka była im przypisana.
Czyli groziła mu egzekucja?
Tak. Perspektywa haniebnej i bolesnej śmierci z rąk własnych przełożonych była gorsza niż szybkie samobójstwo.
Że wszyscy więźniowie wciąż tam są, nikt nie uciekł. Zszokowany strażnik pyta ich wtedy, co musi zrobić, żeby zostać zbawionym. I w ten sposób zostaje kolejnym członkiem tej formującej się dziwnej grupy. Ale wiesz, mnie z tej całej historii najbardziej fascynuje to, co dzieje się rano.
Ach tak. To, co następuje rano, to jest wręcz mistrzowski ruch prawny ze strony Pawła. Władze miasta, pewnie po przemyśleniu sprawy, wysyłają rozkaz cichego wypuszczenia więźniów. Uznają najwyraźniej, że po takim pobiciu ci intruzi po prostu wezmą nogi za pas w obawie o życie.
Ale Paweł używa wtedy absolutnie genialnej strategii. On odmawia wyjścia tylnymi drzwiami z więzienia i wysyła wiadomość do najwyższych urzędników, stanowczo żądając osobistych przeprosin. Zostali pobici publicznie, bez żadnego procesu, prawda? A to było potężnym naruszeniem prawa wobec kogoś, kto był obywatelem Rzymu.
Zgadza się, Paweł miał status obywatela, o którym wcześniej nie wspomniał.
Wyciąga więc niejako ten swój dowód rzymskiego obywatelstwa. Doktor Harmon świetnie to ujął w notatkach. To przypomina taką sytuację dzisiaj, w której zagraniczny turysta potraktowany brutalnie i wrzucony do celi przez jakąś lokalną, skorumpowaną policję, dopiero następnego dnia wyciąga paszport dyplomatyczny. Ci urzędnicy musieli wpaść w totalną panikę.
Zdecydowanie. Złamanie praw obywatela Rzymu było w cesarstwie traktowane z najwyższą powagą. Lokalne władze mogły za coś takiego zostać pozbawione swoich stanowisk z dnia na dzień. Co gorsza, całe miasto mogło stracić ten zaszczytny status kolonii, a to bezpośrednio wiązało się z utratą zwolnień podatkowych.
O rany, czyli uderzyli w najczulszy punkt.
Tak. Musieli przyjść, przeprosić osobiście i błagać ich o opuszczenie miasta. Ale to, co jest tutaj fascynujące, to to, że w tych wszystkich burzliwych wydarzeniach kryje się też pewien subtelny detal. Łukasz, czyli autor tej relacji, używa bardzo ciekawego zabiegu językowego.
Co masz na myśli?
W badaniach nowotestamentowych określa się to mianem fragmentów z zaimkiem my. Relacjonując samą podróż do Filipii, autor nagle zmienia formę gramatyczną z oni na my, sugerując w ten sposób, że osobiście towarzyszył Pawłowi. Kiedy jednak Paweł po tych wszystkich wstrząsach i wypuszczeniu z więzienia opuszcza miasto, narracja wraca z powrotem do zaimka oni.
Aha, czyli sam autor tekstu najpewniej zostaje w Filipii na dłużej po to, by służyć jakąś radą i wsparciem tej nowej, bardzo chaotycznej grupie, podczas gdy misja Pawła rusza dalej.
Dokładnie tak można to interpretować. To właśnie on zostaje tam z tą niezwykłą strukturą społeczną. Wyobraź to sobie. Bogata, obracająca purpurą bizneswoman, strażnik więzienny reprezentujący aparat państwowego ucisku i wreszcie młoda kobieta, była niewolnica z samego dna drabiny społecznej.
To musiało być bardzo trudne.
Z socjologicznego punktu widzenia to wysoce niestabilny stop, który w realiach starożytności po prostu nie miał prawa przetrwać jako jedna zjednoczona grupa.
To faktycznie daje mocno do myślenia, jak z takiego skrajnego zderzenia kompletnie różnych światów powstaje cokolwiek trwałego. Żeby to ocenić, musimy przeskoczyć w czasie o jakieś 10, a może nawet 12 lat. Zbliżamy się teraz do lat 61 wieku. Ta nasza przedziwna mieszanka ludzi wyrasta nagle na społeczność, która otrzymuje tytułowy list do Filipian. Jak oni zmienili się przez tą dekadę?
Przeszli naprawdę gigantyczną transformację. Od bardzo ryzykownego, powiedzmy, startupu do dojrzałej instytucji. Z listu jasno wynika, że posiadają już ustrukturyzowane kierownictwo. Pojawiają się tam biskupi, co w tamtym lokalnym kontekście oznaczało raczej nadzorców, oraz diakoni.
Mm-hmm.
Są taką stabilną społecznością, składającą się zresztą wciąż głównie z osób pochodzenia pogańskiego, a nie żydowskiego. A wiemy to chociażby stąd, że Paweł w całym liście bardzo, bardzo rzadko musi odwoływać się bezpośrednio do pism Starego Testamentu. A to na przykład mocno odróżnia ten list od, dajmy na to, listu do Rzymian czy listu do Galatów, gdzie argumentacja oparta na prawie hebrajskim jest niezwykle gęsta.
Jasne. I wiesz, to co dr Harmon w notatkach z wykładu bardzo mocno podkreśla, to ich niewiarygodna, niespotykana wręcz hojność. Mimo że absolutnie nie należeli do jakichś elit finansowych imperium, ta konkretna grupa stała się głównym sponsorem podróży Pawła.
Tak, byli bardzo ofiarni.
Wielokrotnie organizowali u siebie zbiórki i wspierali go gotówką. Stanowili taki chlubny wyjątek na tle innych starożytnych społeczności w tamtym czasie. Ale to wiesz, to oczywiście wcale nie oznacza, że stanowili jakąś perfekcyjną utopię wolną od konfliktów.
Naturalnie, że nie. Z biegiem lat zmagali się z mnóstwem wyzwań. W tekście widzimy wyraźne echa zewnętrznych prześladowań, które... No, jak można spokojnie podejrzewać po tej początkowej historii z wróżącą niewolnicą, miały najprawdopodobniej mocne podłoże ekonomiczne.
Czyli znów chodziło o pieniądze?
Dokładnie. W liście pojawia się również pewne wewnętrzne napięcie związane z tajemniczą grupą, którą Paweł nazywa wrogami krzyża, a także z potencjalnymi fałszywymi nauczycielami próbującymi wpłynąć na społeczność. Jednak moim zdaniem najbardziej intrygującym dowodem na ich ludzkie zmagania jest ten moment wewnątrz samego listu, gdzie Paweł przerywa wzniosły teologiczny wywód i bezpośrednio wymienia z imienia dwie konkretne kobiety, po czym nakazuje im, by w końcu, mówiąc potocznie, poszły po rozum do głowy i doszły do porozumienia.
O tak, to bywa dość szokujące, kiedy czytamy te teksty i uświadamiamy sobie ludzki aspekt tamtych wydarzeń. My, wiesz, często chcemy widzieć ówczesnych ludzi, tych wczesnych chrześcijan, jako takich absolutnie perfekcyjnych, oderwanych od ziemi myślicieli, spędzających dni na modlitwie.
Mitologizujemy ich.
Tak. Tymczasem w środku tak bardzo ważnego oficjalnego dokumentu, czytanego bądź co bądź na forum publicznym wobec całego zgromadzenia, pada odpowiednik: wy tam we dwójkę przestańcie wreszcie robić dramę, bo to wpływa na całą grupę. To musiało być niezwykle konfrontacyjne.
Zdecydowanie było. I żeby to w pełni zrozumieć, musimy odnieść się znowu do starożytnej kultury, która była w ogromnej mierze oparta na koncepcji honoru i wstydu. W tamtym systemie publiczne wymienienie kogoś z imienia w takim bardzo negatywnym kontekście wiązało się z ogromną presją społeczną. Fakt, że Paweł zdecydował się na tak drastyczny krok, udowadnia, że ten konkretny konflikt wyszedł dawno poza sferę prywatną. Te dwie osoby zaczęły już najprawdopodobniej budować wokół siebie rywalizujące frakcje.
Co mogło zniszczyć całą społeczność od środka?
Właśnie. Mogło rozerwać całą ich strukturę. Warto jednak dodać jedną kluczową rzecz. Chociaż Paweł używa silnego środka, to sam fakt, że musi uciec się tylko do takiej drobnej personalnej interwencji, ukazuje niesamowicie dobrą, wręcz stabilną kondycję Filipian. Zamiast, wiesz, ogromnej systemowej krytyki całych grup, jaką widzimy chociażby w liście do Koryntian, tutaj mamy prośbę o załagodzenie raptem jednego głośniejszego sporu. Cały ten list pozostaje nasycony taką głęboką radością i wdzięcznością.
I ta ich szczodrość, to finansowe wsparcie, o którym mówiliśmy, to, wiesz, to nie był tylko taki miły gest wsparcia, to była absolutna konieczność, jeśli spojrzymy na sam moment powstawania tego listu.
Tak.
Paweł przebywa wtedy najprawdopodobniej w Rzymie. No, niektóre źródła wprawdzie sugerują Efes lub Cezareum, ale to ten Rzym wydaje się najbardziej przekonujący. Więc siedzi tam w areszcie domowym. Filipianie, no... docierają do nich informacje o jego ciężkim położeniu i postanawiają działać. Wysyłają jednego ze swoich, Epafrodyta, no ze sporą ilością zebranej gotówki.
Warto tu podkreślić, że z perspektywy tamtych czasów to była desperacka i niesamowicie niebezpieczna misja logistyczna.
Zwłaszcza z pieniędzmi.
Przebycie długiej drogi lądowej i morskiej z Macedonii aż do Rzymu, nosząc przy sobie znaczną ilość pieniędzy. To oznaczało przecież miesiące wędrówki w ciągłym narażeniu na ataki bandytów. Niestety, w trakcie tej wyprawy ów kurier, Epafrodyt, zapada na jakąś ciężką chorobę, dosłownie ocierając się o śmierć. Kiedy informacje o jego krytycznym stanie jakoś docierają zwrotnie do Filipian, wpadają oni w ogromny niepokój.
Nic dziwnego.
Miesiącami nie wiedzą, czy ich przyjaciel przeżył tę chorobę i czy ta cała ryzykowna wyprawa w ogóle zakończyła się sukcesem.
Szczęśliwie wiemy, że ostatecznie Epafrodyt jednak zdrowieje, dociera do Rzymu, wspiera tam finansowo i osobiście Pawła, a po pewnym czasie Paweł odsyła go z powrotem do domu. I właśnie ten wracający Epafrodyt ma przy sobie zwój z tekstem, który my dzisiaj znamy jako list do Filipian. A sama konstrukcja listu jest przecież bardzo przejrzysta.
Tak, jest logicznie ułożona.
Że Ewangelia rozwija się pomimo jego łańcuchów, potem list przechodzi do potężnej sekcji na temat życia jako obywatele tego innego królestwa, w tym znajduje się słynny poetycki hymn o Chrystusie w drugim rozdziale, a kończy się to wszystko oczywiście podziękowaniem za ten dar finansowy. Ale wiesz, w notatkach dr Harmon mocno zauważa tu jeden taki potężny koncept teologiczny pod pojęciem Dnia Chrystusa. Bo wcześniej w Starym Testamencie mówiono o czymś takim jak Dzień Pana i to wywoływało z reguły skrajne przerażenie.
Zgadza się. Dzień Pana w tradycji hebrajskiej zazwyczaj oznaczał ten ostateczny, bezkompromisowy dzień sądu Boga nad grzesznikami, nad całą ludzkością i światem. I wiesz, Paweł bierze ten bardzo dobrze znany starożytnym koncept i śmiało aplikuje go do postaci Chrystusa, to jemu powierzając rolę ostatecznego sędziego. Jednak diametralnie zmienia jego wektor psychologiczny.
W jakim sensie?
Ten dzień nie ma już tej społeczności terroryzować ani napawać panicznym strachem. Z perspektywy Filipian, ponieważ wyrok za ich winy został już niejako poniesiony, ten dzień staje się dla nich dniem ostatecznego triumfu. Takim, wiesz, wspaniałym punktem, do którego należy po prostu dążyć z nadzieją, angażując się z wdzięcznością w codzienne działanie. Tu i teraz. To jest perspektywa, która całkowicie zmienia codzienne funkcjonowanie.
Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza? Zatrzymujemy się tu przy jednym z najciekawszych założeń tego listu. Dr Harmon używa w swoim wykładzie takiego pojęcia jak kształtowanie właściwego nastawienia umysłu, z angielskiego mindset. To wcale nie jest taka koncepcja, do jakiej przyzwyczaił nas współczesny świat, prawda? My dzisiaj, mówiąc, że ktoś ma jakiś światopogląd, najczęściej myślimy o takim zgadzaniu się na określoną listę twierdzeń intelektualnych.
Tak, odhaczamy pozycję w poglądach.
Właśnie, wybieramy opcję na karcie do głosowania, a tutaj jest mowa o całkowitej zmianie perspektywy życiowej, o takim wręcz przejęciu tak zwanego umysłu Chrystusa. Jak to jednak w ogóle wygląda w praktyce? Co to oznacza na przykład w zderzeniu z nagłym kryzysem finansowym w domu czy jakimś toksycznym środowiskiem w pracy?
Aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie o praktykę, musimy powrócić do tego, czym teologiczna epifania w listach różni się od takiej prostej instrukcji zrób to i tamto. Paweł, aby wytłumaczyć im to właściwe nastawienie, włącza w ten drugi rozdział niesamowity utwór poetycki, często właśnie nazywany hymnem o Chrystusie. Opisuje on tam fascynującą ideę kenozy. Z greckiego to oznacza wyrzeczenie się, ogołocenie się ze swoich boskich praw właśnie na rzecz służby innym.
Aha, czyli porzucenie własnego ego.
Tak. W piękny sposób opowiada o tym, jak Chrystus, pomimo swojego niewątpliwego boskiego statusu, nie próbował go za wszelką cenę zatrzymać czy wyzyskać, ale całkowicie ogołocił samego siebie, I zniżył się, stając się posłuszny aż do tej najgorszej rzymskiej śmierci na krzyżu.
Więc w praktyce to właściwe nastawienie umysłu, ten mindset, polega na radykalnym zrzekaniu się własnego ludzkiego egoizmu i prawa do jakiejś wygody na rzecz innych ludzi, nawet w takich codziennych, bardzo drobnych sytuacjach. Zresztą Epafrodyt, ten kurier ze zbiórką, o którym chwilę temu wspomnieliśmy, jest przecież tego taką absolutnie żywą, chodzącą ilustracją.
Prawda. On przecież prawie umarł, służąc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to trafna obserwacja. A teraz nałożmy ten nowy sposób myślenia na społeczeństwo, w którym żyli Filipianie. Pamiętamy z początku, że to kolonia wojskowych weteranów, gdzie rzymskie obywatelstwo było symbolem absolutnego życiowego sukcesu i władzy. Zresztą sam Paweł również był dumnym posiadaczem tego obywatelstwa.
Mhm.
Nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie. Paweł przedstawia to ukochane przez nich obywatelstwo rzymskie jako coś przelotnego, ulotnego. Obywatelstwo królestwa polega przecież właśnie na radykalnym odrzuceniu wyzysku i pychy, a przyjęciu tego ogołocenia z hymnu. Taka potężna zmiana perspektywy, wiesz, rezygnacja z walki o własną pozycję czy chwałę staje się paradoksalnie jedynym i najgłębszym źródłem takiej nienaruszalnej radości i odporności. Nawet wtedy, gdy obiektywnie w ujęciu politycznym czy ekonomicznym świat naokoło zaczyna się walić.
I to jest ten moment, gdzie naturalnie przechodzimy do wniosków z tej potężnej historyczno-teologicznej układanki. Doktor Harmon w swoich notatkach bardzo mądrze formułuje pojęcie kontekstu odkupienia. Zwraca naszą uwagę na fakt, że jako współcześni ludzie żyjemy dokładnie w tym samym przedziale historii, co owi starożytni Filipianie. W tym takim bardzo specyficznym międzyczasie, okresie po wniebowstąpieniu Chrystusa i przed jego ostatecznym powrotem.
Zgadza się. To ten sam czas oczekiwania.
Z tą ogromną technologiczną różnicą, że my nie musimy patrolować pylistych dróg, wypatrując wycieńczonego, zakurzonego kuriera z jednym bezcennym listem w ręku. My mamy łatwy, natychmiastowy dostęp do całego kanonu pism z mnóstwem analiz i komentarzy ekspertów, takich jak dzisiejsza.
Zdecydowanie. Ale tu pojawia się wyzwanie. Pytanie, po co my to wszystko w ogóle analizujemy? Bo wiesz, zdobyta wiedza sama w sobie potrafi budować niezłą arogancję i takie intelektualne, puste zadowolenie.
O tak, zgadzam się. Tu chodzi jednak o to, by użyć tych mechanizmów w brutalnej nieraz rzeczywistości, by kochać otaczających nas, no, często trudnych ludzi z takim samym wyrzeczeniem siebie, jakie jest wpisane w ten wspaniały, starożytny hymn, żeby stosować tę nową Ewangelię na co dzień we własnym życiu.
To rodzi ważne pytanie na sam koniec naszej analizy. Z historycznego i wysoce racjonalnego punktu widzenia, no, nałożenie brutalnego aresztu domowego na człowieka, który osobiście napędza cały ruch społeczno-religijny rozciągający się po całej Europie, powinno być końcem całej jego działalności, prawda?
Powinno go złamać.
Powinno wywołać całkowite psychologiczne załamanie. Zabrano mu nagle z dnia na dzień możliwość podróżowania, możliwość przemawiania do wielkich tłumów. Ale Paweł z absolutnym przekonaniem opisuje Filipianom, że to jego uwięzienie i kajdany w rzeczywistości znacznie przyspieszyły misję.
Jak to możliwe?
To fascynujący mechanizm. Będąc skutym, był przypinany na wielogodzinne zmiany do elitarnych żołnierzy rzymskiej gwardii pretoriańskiej. To była jednostka chroniąca samego cesarza. Tych wysoko postawionych ludzi, ze względu na ich status, nigdy w życiu by nie spotkał i nie zatrzymał gdzieś tam na zwykłej atejskiej czy rzymskiej ulicy. A to zamknięcie go w celi nagle dało mu wręcz elitarną, rotacyjną, czterogodzinną widownię, która fizycznie po prostu nie miała prawa opuścić swojego stanowiska, musiała go słuchać.
O rany, to jest tak niesamowita perspektywa. Warto naprawdę głęboko przemyśleć to w kontekście naszych własnych trudności. Bo wiesz, często takim naszym naturalnym odruchem jest po prostu narzekanie na to, co nas ogranicza. Narzekanie na jakieś nagłe okoliczności, które niespodziewanie powstrzymują nasze kariery, relacje czy ogólny rozwój.
Frustracja.
Tak. Uderzamy w jakiś życiowy mur, zostajemy nagle unieruchomieni przez sytuację i no, traktujemy to jako fatalną, zmarnowaną pauzę na osi czasu naszego życia. Ale z tych notatek wynika, że można przecież odwrócić to rozumowanie. Można zadać sobie pytanie, co jeśli to, co wydaje się naszym więzieniem albo totalnie ślepym zaułkiem, to jedyna absolutnie dedykowana nam życiowa platforma. Scena, z której właśnie teraz, w tych naszych najtrudniejszych chwilach, no możemy oddziaływać na sytuację i na innych ludzi, których w żaden inny wygodny sposób nigdy w życiu byśmy nie spotkali.
To przepotężny, rewolucyjny sposób postrzegania kryzysów.
Prawda. To dla mnie jest fascynujące, że z człowieka dosłownie zakutego w grube żelazne łańcuchy gdzieś u schyłku jego życia, no nie wydobył się mrok i gorycz narzekania, lecz taka niezwykła jasność i radość. I z tą prowokacyjną myślą zostawiamy was wszystkich w naszej dzisiejszej analizie, tak otwartych na własne głębsze przemyślenia.